Radio Kraków Kultura.
I w stronę malarstwa będziemy spoglądać. To Państwu obiecałem, a my się tutaj przecież obietnic trzymamy. I to takiego malarstwa, które snuje opowieści, takie trochę zza mgły wyciągnięte, ale równocześnie bardzo popularne. Tak chyba śmiało można powiedzieć. Dlatego, że jak powiem Państwu tak, no taki obraz, na tym obrazie, no na przykład korona, a może karoca, a może ktoś z dynastii, pamiętają Państwo taki serial, to Państwo wtedy pomyślą, a to chyba chodzi o Łukasza Stokłosa. Ja wtedy odpowiem tak, no bo to ten jeden z najpopularniejszych współczesnych polskich malarzy, a równocześnie jeden z najważniejszych polskich malarzy. Chyba można tak powiedzieć. Łukasz Stokłosa jest w studiu, także dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Można tak powiedzieć? Ty tak czujesz, że jesteś ważny?
Nie. Nie znam, że zaskoczyło mnie to, co mówiłeś teraz, ale nie czuję tego.
Są takie różne obiektywne fakty, które o tym świadczą, ale możemy je zostawić za drzwiami studia, bo będziemy rozmawiali o tym, co jest na płótnach. To jest chyba najważniejsze. Ale ja zastanawiałem się nad inną sprawą, zanim przyszedłem tutaj dzisiaj na program. Zastanawiałem się nad tym, czy to ta bliskość z wnętrzami pałacowymi, to ona była w tobie od zawsze, nawet w takim wieku całkowicie dziecięcym, czy ona się pojawiła w ramach twoich poszukiwań artystycznych?
Nie tak dawno przyszło mi do głowy takie zdanie, czy takie motto może, że u mnie wszystko zaczęło się od dynastii, od Kalwarii Zebrzydowskiej. Czyli wiesz, no jakby wyrosłem w miejscu, gdzie jest barokowy klasztor z całkiem niezłą architekturą i wystrojem wnętrza, ale jednak tym barokowym i bardzo bogatym. A z drugiej strony właśnie była dynastia w telewizji. I chyba te dwie...
sprawy.
Te dwa tła się spotkały i poprowadziły mnie w przyszłość właśnie w eksplorację historii i śladów po niej.
To tak trochę jest, że dynastia to z jednej strony opowieść o tych bogaczach i kapitalizmie rozhulanym, a barok to trochę dalej jest jednak wstecz. Jak to się łączy?
Na pewno łączy się wizualnie, ale no chyba, ale te dwie rzeczy, o których powiedziałem, bardziej łączą się we mnie i stąd chyba bierze się ta, to biorą się te moje zainteresowania i ta estetyka chyba, w którą zmierzam. Tak, no dynastia jakoś bardzo mocno wywarła, jakoś wryła się w moją pamięć i zostawiła sporo śladów.
A dlaczego ten serial tyle śladów w tobie zostawił?
Dlatego, że chyba jest jedną z pierwszych rzeczy, jakie pamiętam z telewizji i jednak te bardzo ekspresyjne reakcje, które się tam pojawiały na ekranie, jakoś właśnie zapadły mi w pamięć i pamiętam do dziś. Właśnie to było jedno z moich wspomnień z dzieciństwa, czyli Krystal rzucająca talerzami i rozbijająca je o ściany, czy awanturująca się Alexis, i jakby te futra i samochody i to wszystko, czego u nas wtedy nie było, ale chyba to nawet dla mnie wtedy nie miało znaczenia, tylko ten magiczny świat telewizyjnej bajki robił na mnie duże wrażenie, bo chyba traktowałem to po prostu jak bajkę, coś jak filmy Disneya, gdzie nie, to nie był realny świat.
To
nie był realny świat. Później poza jeszcze wszystkim. Bardziej okazało się, że jest zupełnie nierealny, co też było, gdzie później wracając po wielu, wielu latach do tego tematu, właśnie zacząłem też badać to, jaka była recepcja tego serialu w Polsce i już później zacząłem to trochę bardziej teoretyzować. Ale zaczęło się od wspomnień, od takich impresji gdzieś.
Czyli to się, ta opowieść zaczyna się od małego chłopaka przed telewizorem. I kiedy to się tak wydarzyło, że ten telewizor zamieniłeś na sztalugę?
Chyba niedługo przed studiami, w okolicach liceum. Wtedy zacząłem jakby już poważnie myśleć o tym, że może to jest ten kierunek, w którym chcę pójść.
Nie wiem, czy pytam o to całkowicie poważne myślenie, bo interesuje mnie taki moment, kiedy w człowieku pojawia się taka potrzeba, żeby tę rzeczywistość, która go otacza, a to właśnie barokowego kościoła i światła, a to właśnie tego, co jest na telewizorze, opowiedzieć po swojemu. także wizualnie.
No to było zawsze. Zawsze. Akurat. Tak, tak, tak. Mhm. To jeżeli chodzi o tę sferę plastyczną i tej wytwórczości plastycznej, to zawsze gdzieś było obok mnie.
I to jest
zawsze,
do teraz,
zawsze
prawda?
Manualnie gdzieś starałem się, czy nawet nie starałem się, tylko po prostu coś samo wydarzało.
I to jest do teraz. I to jest do teraz, w tobie, tak, i to tak, cię ciągnie, tak, i to ci daje pieniądze. Tak. A powiedz mi, do czego to służy? Eksplorowanie tej potrzeby. Opowiadania świata po swojemu. Pędzlem najczęściej.
Chyba nie problematyzuję tego w tym kierunku.
To się po prostu dzieje.
To się po prostu dzieje, tak. I chyba też o to chodzi, że to nie ma praktycznego celu. Tu nie chodzi o praktyczny cel, tylko o...
Tylko o to, żeby to było.
Wewnętrzną potrzebę, tak.
A jak przychodzi taki moment, pewnie są takie momenty, że wychodzisz z pracowni albo może wchodzisz do pracowni, tam coś jest zaczęte, coś może wisi na ścianie, patrzysz sobie na to wszystko, patrzysz na te obrazy i myślisz sobie wtedy, no fajnie, coś się w moim życiu wydarzyło być może. Co tam wisi, tobie daje?
Radość chyba. Tak, koniec końców chyba, gdybym miał to sprowadzić do jednego słowa, czy do jednej emocji, to chyba byłaby radość.
Radość, która sprawia,
satysfakcja,
że...
Satysfakcja, ale nie taka, że osiągnąłem coś ważnego, tylko raczej satysfakcja, że jestem z tego zadowolony, że to jest, że dobrze się z tym czuję, co powstało. To jest tego rodzaju satysfakcja, taka bardzo osobista.
I równocześnie ta satysfakcja jest początkiem, bo tak trochę o początkach rozmawiałem w tej pierwszej części naszej rozmowy, do tej wymiany myśli z tym, który potem to ogląda. Bo zawsze jest tak, że na początku maluje się dla siebie, a potem są ci inni i okazuje się, że dla innych też się trochę maluje.
Tak, tylko że zauważyłem też, że w momencie, kiedy ten obraz już jakby wychodzi, powiedzmy, wychodzi z pracowni, czy jest już zamkniętą kompozycją i idzie w świat, to ja też staję się jednym z tych oglądających. Znaczy ja jakby jestem, ja tak samo zaczynam interpretować swoje obrazy jak nie autor. I to w sumie też jest dosyć interesujący proces, bo nagle się zaczyna okazywać, że w tych obrazach jest jakby niekoniecznie to, co zaplanowałem na przykład. Więc one zaczynają się takimi trochę nowymi, otwartymi światami stawać. Więc tak, jakby w pewnym momencie zaczynam być też widzem obcym wobec twórcy.
Ty jako malarz jesteś trochę takim wyłapywaczem przedmiotów, prawda? Z tego świata, który cię otacza. To może być wyłapywanie kadrów, jak w kontekście portretów tych dobrych przyjaciół z dynastii, którzy otworzyli nasze dzisiejsze spotkanie, ale to mogą być też przedmioty z przeszłości. Te przedmioty opowiadają ci swoje opowieści i to dlatego je zostawiasz na płótnach? Człowiek byłby zbędny?
Te przedmioty są dla mnie odbiciem tych ludzi, którzy je nosili, czy dla których powstały. I tak, one opowiadają historię na pewno. To jest kluczowe w tym, bo zawsze te obiekty, czy te miejsca, czy te rzeczy, które pojawiają się u mnie na obrazach, one zawsze są związane z jakąś historią. To nigdy nie są przypadkowe przedmioty. Więc zawsze jest to, choćby przez to, że one są jednak wciągnięte w obiekt muzealny, czyli są kuratorowane, opisane, zbadane, więc sporo wiemy o nich, albo wydaje nam się, że wiemy, bo często zupełnie nie wiemy, ale one jednak są oswojone i tam są te historie, czy prawdziwe, czy nie, ale są do nich przypisane historie, więc to nie jest jakieś przypadkowe drzewo, tylko to jest to konkretne drzewo.
My o tych przedmiotach dzisiaj jeszcze trochę porozmawiamy z Łukaszem Stokłosą. Ja może dodam, że pretekstem do naszego spotkania jest takie całkiem duże wydarzenie, dlatego że już w środę przyszłego tygodnia otwarta zostanie solowa wystawa mojego dzisiejszego gościa w Bunkrze Sztuki w Krakowie. Fałszywe widoki, taki będzie jej tytuł. No i my do tego też trochę nawiążemy.
Radio Kraków Kultura.
Łukasz Stokłosa niezmiennie jest ze mną w studiu, a z państwem być może w państwa domach, może w samochodach. Rozmawiamy o malarstwie, ale rozmawiamy też o przedmiotach. Ja od tego trochę zacząłem. Mówiłem o tych koronach, mówiłem o tych karocach. Mógłbym powiedzieć, ja wiem, o pelerynie Stanisława Augusta Poniatowskiego. To, tak, to jego była peleryna, prawda? I jak ty te przedmioty znajdujesz? Może one cię wzywają?
Myślę, że teraz jestem w momencie, w którym one się same znajdują, ale zaczęło się od... Znowu wracamy do opowieści o początkach. Zaczęło się od... Na pewno od filmów, od mojego zainteresowania historią, więc nagle zaczęły się obiekty pojawiać, te przedmioty, te miejsca, ci ludzie, więc zaczęli mnie coraz bardziej interesować, zacząłem podążać ich śladem, czyli wybierać się w różne podróże, żeby właśnie znajdować te przedmioty po nich. Później te przedmioty czy te miejsca, które znalazłem, prowadziły mnie do kolejnych i powstała taka trochę kula śniegowa, która się sama rozrasta.
A mógłbyś podać przykład jakiegoś takiego przedmiotu, który cię gdzieś zabrał? Jak wyglądał ten proces? Bo to ciekawe jest, tak, trochę romantyczne.
Pierwsza rzecz, która mi teraz przyszła do głowy, to płaszcz Orderu Świętego Ducha, który jest przechowywany na Wawelu w skarbcu. On należał do Sobieskiego i potrzebowałem tego orderu, czyli tej przypiny. No i okazało się, że w Luwrze jest jeden z tych orderów, właśnie diamentowy order Świętego Ducha. No więc jakby ten płaszcz z Wawelu zaprowadził mnie do Luwru, gdzie w jednej z gablot go znalazłem. Też wiedziałem, że w Luwrze są inne płaszcze właśnie Orderu Świętego Ducha, więc też ich zacząłem szukać. Przy jednej z tych studyjnych wizyt okazało się, że akurat jest ta część Luwru w remoncie, więc przy kolejnej dopiero je spotkałem. No więc mniej więcej tak wygląda ten
proces.
To tak
brzmi trochę obsesyjnie nawet.
Myślę, że tak. To jest takie kolekcjonowanie połączone ze zbieractwem.
Zbieractwem, no ale z tym obrazem jest tak, że obraz mam wrażenie trochę to czyści, prawda? Bo tak. Obraz domaga się konkretu, domaga się tego, tak, żeby zredukować wszystko,
tak,
co niepotrzebne.
Też tematów,
no właśnie,
i motywów.
Czyli malarstwo porządkuje twoje niezdrowe przyzwyczajenia.
Myślę, że tak.
To ładnie nam wyszło. Zastanawiałem się nad tym, jak to jest z tą sytuacją, w której ty już siadasz przed obrazem, bo kiedy się twoje malarstwo ogląda, to właśnie spowite taką mgłą, to od razu powraca to pojęcie sfumato, prawda? Od razu myślimy Leonardo da Vinci. No dobrze, ale to na boku. To odnosi się wrażenie, czy czuje się jakiś rodzaj ciszy, czegoś, co znamiona ma jakiegoś takiego medytacyjnego bytu, no czegoś, co nas zaprasza być może do jakiejś melancholii, do tego, żeby trochę się zastanowić nad sobą w kontekście jakiejś historii, która stoi za nami. Jestem ciekaw, czy ten proces powstawania tych obrazów jest taki jak te obrazy, czy to w ogóle jest zupełnie inna opowieść?
Myślę, że trochę jest, bo lubię pracować w nocy, czyli noc, która jakby sprzyja odosobnieniu. Znowu, pracuję sam, więc ta samotność też w tym procesie jest potrzebna. No znowu to jest poprzedzone godzinami przeglądania archiwów, które mam już dosyć pokaźne, chyba. Właśnie w poszukiwaniu tego konkretnego motywu, który chcę namalować. Więc tak, chyba jest to dosyć kontemplacyjne i takie
medytacyjne, ale unikamy egzaltowanych kategorii. To jest też bardzo ciekawe, bo faktycznie malarstwo Łukasza Stokłosy sprawia, że można byłoby mieć taką pokusę, żeby używać dużych pojęć, bo odnosi się do dużych rzeczy, ale jest trochę tak, że kiedy się wnikliwy widz przyjrzy temu, co stoi za tymi obrazami, to tutaj jest zupełnie inaczej. Ja pamiętam Elegię, to była wystawa na Wawelu, w ogóle bardzo ciekawa, bo przecież nawiązująca do tego, co na Wawelu tam jest. I to nie było tak dawno temu, to był początek zeszłego roku. I tam była taka gablota. I w tej gablocie właśnie było bardzo wiele różnych takich bambetli. I to trochę jest opowieść chyba o tym, co stoi za twoim malarstwem, czyli przede wszystkim nasiąkam. Muszę czymś, wiesz, coś musi tam właśnie się się wlać, żeby mogło się wylać dopiero.
Tak, bo to też, jakby to wydaje mi się, że trzeba powiedzieć, że jakby mnie nie interesuje nawet sama historia, tylko mnie interesuje to, jak my o tej historii opowiadamy. I więc jakby szalenie istotny jest ten aspekt popkulturowej opowieści o historii, no nie? Tego, że no właśnie, to pojawia się w filmach wcześniej wspomnianego już Disneya, że to pojawia się, nie wiem, w Supermanie na przykład, zresztą w tej gablocie był, był Superman. Tam też był w tej gablocie Freddie Mercury w koronie i płaszczu królewskim, więc jakby to mnie interesuje. Właśnie to, że te obiekty nie są jakby właściwie używane, tylko one są w gablotach, są opowiedziane, jest ruch turystyczny, są udostępnione dla publiczności, jakby już nie mają swojej pierwotnej funkcji, tylko są takimi właściwie kampowymi estetycznymi obiektami do podziwiania. Więc jakby to mnie interesuje. To, co się właściwie z tym stało i może dlaczego, chociaż nie wiem, czy dlaczego mnie interesuje. Raczej jakby fascynuje mnie chyba obserwacja tego procesu.
Zjawiska, tak, nie? Tak. O to, że to jest dla nas bardzo naturalne, że my gdzieś idziemy podziwiać, ale równocześnie często odrywamy się od tego, od tego aspektu użytkowego, który towarzyszył temu, co podziwiamy. No, tam jest jeszcze taka historia związana z no, jakby samą potrzebą, czy sposobem, o może sposobem opowiadania o tej historii, bo mówisz o tych kontekstach popkulturowych, ja sobie myślę, że to jest trochę tak, jak z ilustracją prasową, kiedy przeglądamy ilustracje prasowe, na przykład z 50. lat XX wieku, widzimy, że często są tam żarty, które już dzisiaj totalnie by się nie obroniły, ale równocześnie w tym zapisie codzienności, który towarzyszy zjawiskom popkulturowym, my trochę lokalizujemy swoje DNA. To jest łatwe, kiedy się mówi o XX wieku, bo to jest blisko. Ciekaw jestem, czy ty, pracując nad kolejnymi obrazami, tropiąc te różne wątki, często oddalone od nas o kilkaset lat, także dostrzegasz coś, co składa się w twoich myślach na jakąś współczesną tożsamość, tą naszą polską, może europejską.
Znaczy ja w ogóle te tematy traktuję chyba dość osobiście. Że to są bliskie mnie historie.
Że te korony, że te płaszcze na przykład.
Tak, ale właśnie chyba z takiego estetycznego też punktu widzenia, że one są tak, że to są ładne rzeczy. I że to są takie właśnie te odkwitirowe przedmioty. Jakby właśnie też wspomnieliśmy wcześniej o został wywołany płaszcz Stanisława Augusta Poniatowskiego i ja go właśnie na jednej z wystaw zestawiłem z dynastią, bo jakby to był dla mnie też taka opowieść o Polsce trochę, że mamy ten taki bardzo narodowy symbol, prawda, ten płaszcz koronacyjny, jeden z chyba z dwóch, które się zachowały, z tymi orłami złotymi na tej wypłowiałej purpurze, czy czerwieni właściwie, która jest teraz różowa. Więc mamy różowy płaszcz w złote orły z wyleniałymi gronostajami. I to była to dla mnie było takie jakby potrzebne zestawienie właśnie z tym, z dynastią i z tym, że no właśnie, to był ten nasz kapitalizm, który marzyliśmy, że będzie wyglądał tak jak tam, a się okazało, że wygląda jak ten płaszcz teraz. Że te orły już to złoto wypłowiało, kolor się sprał i jest różowy, a gronostajów już dawno nie ma.
Uśmiech jest potrzebny do tego, żeby tworzyć i to mam wrażenie, że ten uśmiech i dystans powraca cały czas w twojej opowieści.
Tak, no jest tam, myślę, mam nadzieję, dużo mrugnięcia oka, które jest gdzieś czytelne.
Bo to jest też opowieść o tym, że prawda jest tam, gdzie jest i płacz, i śmiech równocześnie.
Tak, myślę, że możemy tak powiedzieć.
Tu się spotykamy z Łukaszem Stokłosem. Wracamy do tej rozmowy już za chwilę.
Radio Kraków Kultura.
W Radiu Kraków Kultura, no właśnie, trochę o kampie, trochę o malarstwie. Tak to się dzisiaj porobiło. Łukasz Stokłosa, malarz, niezmiennie jest ze mną w studiu o poranku. A my poniekąd zapowiadamy też tę wystawę, Fałszywe widoki, którą będą Państwo mogli od przyszłej środy oglądać w Bunkrze Sztuki. No to będzie taka duża wystawa, bo tam będzie dużo ciebie, tam będzie dużo twoich obrazów. Tam będą obrazy ze wszystkich etapów twojej działalności, twórczości?
będzie taki fragment, w którym rzeczywiście pojawi się takie zmapowanie różnych motywów, który będzie służył temu, żebyśmy mogli przeczytać resztę wystawy.
Czyli są te, będą rzeczy malowane na świeżo na tę wystawę?
Tak, tak. Jest właściwie, myślę, że 80% to są rzeczy nowe.
Ha, a ja myślałem, że to jest w ogóle w drugą stronę, że to będzie taka retrospektywa.
Też tak myślałem.
A, i co się stało, że jest inaczej?
Stało się to, że jak zacząłem pracować nad tematem, który sobie wymyśliłem, czyli motywem natury i ogrodów i przyrody i roślin, to zaczął mnie ten temat bardzo interesować i zacząłem malować i podróżować i szukać motywów i znajdować i no tak się wydarzyło, że z wystawy, która miała być
podsumowaniem.
Może nie podsumowaniem.
No właśnie, to za wcześnie podsumowanie.
Jeszcze nie tak.
Przeglądam.
Jeszcze nie jest tak źle. To jakby stała się czymś nowym. Właśnie jakby plan był taki, że będę właśnie chciał pokazać właśnie coś bardziej przekrojowego, też więcej starszych prac, właśnie żeby gdzieś spotkać ze sobą te różne momenty. A temat mnie tak zainteresował, że popłynąłem.
No i jak ta natura się w ogóle wkradła? Jak to się stało, że ona rozwaliła wszystkie plany?
Tak się znalazła tam, że no jakby zawsze mnie interesuje, zawsze ten motyw gdzieś się pojawiał, zawsze ten ogród gdzieś tam był.
No tak, ogród pałacowy.
Ogród pałacowy, tak. No i jakby planując tą wystawę, jakby stwierdziłem, że będę może wszedł w tym kierunku, no i faktycznie otworzyłem taką puszkę Pandory, w której znalazłem bardzo dużo różnych motywów, które mnie tam interesują, bo rzeczywiście ta natura jest, zwłaszcza w kontekście ogrodu, jest bardzo szczególna, bo to jest, jakby jak wiemy, ogród jest czymś bardzo
Sformalizowanym,
ale też kultywowanym, kuratorowanym, pielęgnowanym i że cały czas jest ta walka z tą przyrodą, z tymi drzewami, z tą trawą, którą trzeba przycinać, żeby ona miała tą formę, o którą nam chodzi, nawet jeżeli mówimy o ogrodach angielskich czy parkach krajobrazowych, które mają udawać tą naturę, ale to nadal wszystko jest zaprojektowane. I tam ten motyw tego, że ta natura jednak próbuje, nie próbuje, tylko faktycznie wygrywa z tym procesem twórczym, bardzo mnie zainteresował i zacząłem to eksplorować.
Czyli ciebie interesuje sformalizowane warunki, które natura rozrywa poniekąd.
Raczej to spotkanie.
To spotkanie tego, co dzikie, z tym, co próbuje być okiełznane.
Tak, właśnie to chyba byłoby to najprostsze odczytanie tego, ale rzeczywiście ten styk mnie interesuje.
Bo to
bardzo
miałem dopytywać właśnie, jaka natura cię interesuje, czy dzika, czy jak ogród to bardziej francuski, czy ten drugi to włoski chyba, tak? Że pozwalamy rosnąć i niech rośnie.
Angielski, włoski, to właściwie to
wszystko jedno.
Tak,
byle by było.
Cały czas. Ale to właśnie, bo nawet mimo, że wydaje nam się, że to jest tak, że sobie tak rośnie, to właśnie tak najczęściej nie jest. Jakby wszyscy, którzy prowadzą ogród, jakby wiedzą, że to jest dużo pracy. Nawet, a żeby wyglądało naturalnie, to jest jeszcze więcej chyba. Ale no właśnie, jakby to też tam na tej wystawie pojawia się taki ogród, taki pejzaż, który przedstawia ogród w Natolinie, park w Natolinie w Warszawie i to jest taka sytuacja, że to był przypałacowy park, który po II wojnie światowej został porzucony w jakimś sensie i obecnie jest rezerwatem przyrody. No i znowu, to jest pytanie, czy utworzenie rezerwatu przyrody to jest faktycznie oddanie pola naturze, czy znowu jakaś forma kontroli, no bo przecież kontrolujemy ten teren. No i to tego typu pytania właśnie zachęciły mnie do tego, żeby temat rozwijać.
Cieszę się, że mówisz o tej naturze, dlatego, że miałem zapytać trochę przekornie. Proszę pana, wystawa całkiem spora to już była w zeszłym roku na początku. No to czym ona się będzie różniła od tej teraz? Okazuje się, że prawie wszystkim, bo to będzie taki też motyw, którego chyba dotąd w takim natężeniu to na pewno nie było.
Tak.
Zobaczymy, co to z tego wyniknie, no ale do tego jeszcze dochodzi ten fałsz, który jest w tytule, że te widoki są, ale one są fałszywe. O co tu chodzi?
No właśnie o to, że patrzymy na te ogrody, na te parki, na tą naturę i wydaje nam się, że to wszystko jest takie proste i naturalne, a to tak naprawdę nie jest, że tam jest całe zaplecze, które, które służy temu, żeby to wyprokurować.
O tych przedmiotach, które cię wzywały, trochę już opowiedziałeś. Ciekaw jestem, jak wygląda ten proces w kontekście wzywającej natury, wzywających ogrodów. Jesteś gdzieś i myślisz sobie, o, ty jesteś na obraz, czy to inaczej?
Właściwie tak. Właściwie tak to wygląda. Czasem też jest tak, że wiem, że tam gdzieś jesteś, więc muszę tam pojechać i sprawdzić, czy na pewno się nadajesz na obraz. Więc tak, ten proces jest właściwie jakby w tych dwóch kierunkach się odbywa, czyli albo wiem, że jest gdzieś jakiś park, który chcę zobaczyć, bo jest istotny historycznie, w tym mówiąc, gdy mówimy o tej wystawie oczywiście, i albo w drugą stronę, czyli gdzieś przypadkowo trafiam na miejsce, które okazuje się, że jest, że pasuje do opowieści.
Czyli w miejscach, które nie mają historycznego znaczenia, też mimo wszystko czasem bywasz, tylko nie zawsze są z tego obrazy.
Tak, dokładnie tak.
Szanowni Państwo, to my Państwa tam zapraszamy. No trochę enigmatycznie, ale to Państwo muszą zobaczyć, bo z malarstwem jest tak, że lepiej je oglądać niż o nim mówić, więc dzisiaj zaprosiliśmy trochę Państwa do tego, co się kryje za tymi obrazami, czyli za obrazami Łukasza Stokłosy. Ta wystawa Fałszywe widoki od przyszłej środy w Bunkrze Sztuki, a Tobie Łukaszu za dzisiejszą Twoją opowieść bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.